trakcie jednej z rozmów telefonicznych mama Sławomira dowiaduje się, że jej syna od tygodnia nie było w pracy. Kiedy pan Kazimierz nie wraca do domu do wieczora, jego najbliżsi składają zawiadomienie na policję. Jedna rodzina aż dwukrotnie, w ten sam sposób, doświadczona. Przypomnę tylko o polubieniu tego odcinka, zostawieniu komentarza, a jeśli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj. Kiedy myślisz, że skoro raz spotkało cię coś złego i gorzej być nie może, i że ta sama sytuacja więcej się nie powtórzy, życie może cię bardzo zaskoczyć. Te same wydarzenia, ta sama niepewność, to samo oczekiwanie i nadzieja, że wszystko skończy się dobrze. Zapraszam na historię Sławomira Jacniackiego. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa lubelskiego, do powiatu kraśnickiego, do, zgodnie z danymi z 2021 roku, zamieszkiwanego przez około 1700 osób, miasta Urzędów, a tak naprawdę do przyłączonej w 2016 roku do Urzędowa wsi Zakościelne. W 2002 roku Polskę pierwszy raz od dekady odwiedził prezydent Rosji. Z kolei Adam Małysz odnosi kolejne sukcesy w skokach narciarskich, dzięki czemu zainteresowanie tą dyscypliną sportu gwałtownie rośnie, a to z kolei rozpoczyna tak zwaną Małyszomanię. Ponadto wiele wydarzeń religijnych, politycznych, wiele ważnych premier filmowych, ale też wiele przykrych sytuacji, takich jak katastrofa górnicza, w wyniku której życie straciło 10 górników. Był to także rok wielu osobistych tragedii. Rodziny Jacniackich także, bo dokładnie w niedzielę 27 stycznia 2002 roku 25-letniego wówczas Sławomira Jacniackiego widziano po raz ostatni. Rodzina Jacniackich mieszka we wsi Zakościelnym, stanowiącą dzisiaj pewną część Urzędowa. Grażyna i Kazimierz mają trójkę dzieci. Sławomir urodził się w Kraśniku w 1977 roku, dokładnie 23 lutego. Ma starszą siostrę, a po kilku latach na świecie pojawia się także młodszy brat. Rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, ale tak naprawdę w pracach uczestniczy cała rodzina. Dzieci także. To, że są obowiązki i trzeba je wykonać, że praca na roli rządzi się swoimi prawami i daleko jej od tej przypominającej zatrudnienie na etat, nie jest to dla nich coś, co mogłoby ich zaskoczyć. Tak naprawdę od najmłodszych lat widzą, jak wygląda życie rodziców, czym charakteryzuje się praca w tym konkretnym dziale gospodarki. Fakt jest jednak taki, że przynajmniej Sławomir chce dla siebie innego życia. Chciałby zamieszkać w mieście, kształcić się, a następnie pracować, ale w zupełnie innej dziedzinie. Chłopak nie wiąże swojej przyszłości z rolnictwem. Najprawdopodobniej również z tego powodu niechętnie, raczej z konieczności niż z jakiejkolwiek przyjemności, a na pewno nie dla satysfakcji, wykonuje powierzone mu związane z gospodarstwem obowiązki. W 2000 roku Sławomir kończy 23 lata. Jest po technikum, które realizował w formie wieczorowej. Ma wiele planów i pomysłów na swoje życie, każdy inny niż rolnictwo. Chłopak chce się przeprowadzić, wybiera Warszawę i już wiosną 2000 roku realizuje swój plan. Bardzo szybko i bez większych problemów organizuje sobie życie. Wynajmuje pokój na targówku. Co prawda mieszka z właścicielką pod jednym dachem, ale ma to nie być dla niego szczególny problem. Sławomir zatrudnia się na stanowisku operatora maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Chłopak jest bardzo zadowolony ze swojej decyzji, spełnia się w powierzonych mu obowiązkach. Jest sumienny i odpowiedzialny, starannie wykonuje swoje zadania. Pracę traktuje poważnie, a kiedy ma w niej być, to po prostu jest. To, że poważnie podchodzi do kwestii zawodowych, nie oznacza, że rezygnuje ze spotkań ze znajomymi czy weekendowych wyjść na miasto. Chłopak jest wesoły i towarzyski. I chociaż wiele osób uważa go za spokojnego człowieka, to jest coś, co go charakteryzuje. Niewątpliwie poczucie humoru. Sławomir często opowiada zabawne historie, jest w tym dobry. Zarówno jego bliscy, ale też koledzy chętnie słuchają tego, co ma im akurat do powiedzenia. Nierzadko wysłuchanie go, ale też samo przebywanie z nim skutkuje poprawą nastroju. Piątek, 1 lutego 2002 roku jest dniem, który w historii rodziny Jacniackich wpisał się już na zawsze, bo to właśnie wtedy, w trakcie rozmowy telefonicznej z kolegą z pracy Sławomira, jego bliscy dowiadują się, że mężczyzna od tygodnia nie pojawił się w pracy. Także od tygodnia nikt nie wie, co się z nim dzieje. Nikt nie zakładał, że mogło wydarzyć się coś złego. Co prawda pierwszym alarmującym sygnałem był ten związany z tym, że kilka dni wcześniej, dokładnie w niedzielę 27 stycznia, Sławomir nie zadzwonił do swojej mamy. Starał się rozmawiać z nią regularnie. Wyjątki stanowiły te niedziele, w których pracował, ale nawet wtedy podejmował próbę kontaktu. Tyle tylko, że po skończeniu swojej zmiany. To, że tej konkretnej niedzieli syn w ogóle się nie odezwał, jakoś specjalnie pani Grażyny nie zaniepokoiło. Wytłumaczyła to sobie tym, że zapewne syn pracuje i odezwie się wtedy, gdy będzie mógł. Tak mijają kolejne dni, aż do telefonu pracownika zakładu, w którym Sławomir był zatrudniony. Najbliżsi 25-latka próbują ustalić, co się mogło właściwie wydarzyć. Tego rodzaju zachowanie nie było tym, którego można byłoby się po Sławomirze spodziewać. Sytuacja, w której bez jakiegokolwiek usprawiedliwienia, uzasadnienia swojej nieobecności, że od tak nie przychodził do pracy, wcześniej się nie zdarzały. Bardzo szybko o zaginięciu Sławomira zawiadomiono policję. Mundurowi podejmują działania w celu ustalenia miejsca jego pobytu. Sprawdzają miejsce zamieszkania, czyli wynajmowany na targówku pokój. Okazuje się, że mężczyzna nie zabrał ze sobą dokumentów, które ułatwiłyby mu wyjazd z kraju. Paszport i dowód osobisty zostały w wynajmowanym mieszkaniu, podobnie jak inne rzeczy osobiste. Właściwie wszystko wyglądało tak, jakby Sławomir nie planował żadnego wyjazdu lub pozostawił wszystko tak, by zasugerować, że tego nie planował, tym samym wprowadzając zarówno swoich bliskich, jak i ludzi zajmujących się jego sprawą w błąd. Tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzyło. Czy 25-latek postanowił wyjechać, jednocześnie zrywając wszelkie kontakty z rodziną, a może doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku? Mundurowi wykonują swoje czynności. Próbują ustalić, co się wydarzyło w tym dniu, w którym mężczyznę widziano po raz ostatni. Próbują także ustalić okoliczności poprzedzające zaginięcie, bo nierzadko jest tak, że to właśnie w tym, co się dzieje kilka dni, tygodni, czasem miesięcy wcześniej, może kryć się kluczowa dla sprawy odpowiedź, pozwalająca na jej szybkie rozwiązanie. Przesłuchano także znajomych Sławomira. Z zeznań jednego z nich wynika, że w piątek 25 stycznia 2002 roku, czyli krótko przed zaginięciem, mieli rozmawiać o swoich planach na zbliżający się weekend. Sławomir planował pójść w sobotę do jednego z warszawskich klubów. Śledczy podejmują ten trop i bardzo szybko ustalają, że w nocy z 26 na 27 stycznia, czyli z soboty na niedzielę, Sławomir przechadzał się po centrum Warszawy. Miał nawet pobierać gotówkę z bankomatu. Była to kwota 300 zł, co potwierdziła dokumentacja z banku. Ludzie zajmujący się tym jakże tajemniczym zaginięciem przesłuchują także osoby, z którymi Sławomir spędzał większą część całego dnia, czyli jego współpracowników. Zarówno oni, jak też właścicielka mieszkania, tudzież współlokatorka Sławomira, nie zeznają niczego, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. W czasie, gdy 25-latka widziano po raz ostatni, kobieta przebywała w szpitalu. I chociaż podjęto wiele działań, przesłuchano wielu świadków, sprawdzono bilingi telefonu Sławomira, to sprawa staje w miejscu, a mężczyzny nie udaje się odnaleźć. Najczęściej właśnie w tym momencie, w tego rodzaju historiach, nie widząc innej możliwości, wręcz wierząc w niemożliwe, rodziny zgłaszają się do jasnowidzów i detektywów. Nie inaczej postępuje rodzina Jacniackich, ponieważ bliscy Sławomira postanawiają skorzystać z tego rodzaju usług. Wynajmują detektywa, zgłaszają się także do jasnowidza. Ostatni z wymienionych twierdzi, że Sławomir najprawdopodobniej nie żyje. Wskazuje także obszar, w którym należy podjąć działania poszukiwawcze, by odnaleźć jego ciało. Miał to być teren leśny w okolicach Warszawy. Zarówno rodzina, jak i znajomi poszukiwanego mężczyzny organizują się w celu sprawdzenia wskazanego obszaru. I chociaż odwiedzają to miejsce dwukrotnie, przeczesując niemal centymetr po centymetrze, to nie odnajdują tam niczego, co mogłoby przybliżyć ich do poznania prawdy dotyczącej dalszych losów Sławomira. Jest to trudna sytuacja. Z jednej strony nie ma żadnych powodów, by myśleć, że Sławomirowi stało się coś złego. Z drugiej, to, że niczego nie odnaleziono, w ogóle nie uspokaja i nie kończy tej trudnej do zniesienia niewiedzy, niepewności, aż wreszcie bezradności. W międzyczasie do mediów, w tym także do warszawskiej telewizji regionalnej, trafia informacja o zaginionym. Sławomir Jacniacki to mężczyzna o wzroście między 166 a 170 cm, szczupłej sylwetce, o jasnych oczach, prostych, krótkich włosach w kolorze jasnego blondu. W przypominanych co jakiś czas komunikatach, poza ogólnymi okolicznościami i rysopisem 25-latka, proszono także o zgłaszanie się wszystkich osób, które mogłyby wnieść do sprawy coś więcej, nadać jej kierunek, wskazać nowe tropy. I chociaż policja podjęła określone działania związane z zaginięciem mężczyzny, to zdaniem rodziny pojawiły się takie momenty, które mogłyby sugerować, że coś zbagatelizowano, coś pominięto, coś zlekceważono. Podobno ze strony funkcjonariuszy padły sugestie, że Sławomir nie żyje, bo sam sobie to życie odebrał. Miałby wskoczyć do Wisły. To z kolei mogłoby wręcz wykluczyć sytuację, w której jego ciało zostanie kiedykolwiek odnalezione. Nie do końca wiadomo, z jakich powodów miałby zechcieć to zrobić. Podobno podczas śledztwa nie pojawiły się dowody wskazujące na to, że tego rodzaju hipoteza ma jakiekolwiek odzwierciedlenie w rzeczywistości. I chociaż mijają kolejne lata, to informacje o losach Sławomira niestety nie nadchodzą. Rodzina nadal czeka na jakikolwiek ślad. I chociaż musieli nauczyć się żyć na nowo, jakkolwiek odnajdując się w nowej codzienności, nadzieja nie słabnie. Wierzą, że syn, brat, kuzyn wreszcie się odnajdzie. I tak aż do 2010 roku, kiedy to w rodzinie Jacniackich dochodzi do równie tajemniczych wydarzeń jak te sprzed 8 lat. Kwiecień 2010 roku jest szczególnie trudnym miesiącem. Jest to czas, w którym cała Polska, ale też inne kraje żyją tragedią z 10 kwietnia ze Smoleńska. W wyniku katastrofy lotniczej życie straciło wówczas 96 osób, w tym także para prezydencka. Jest to czas niezrozumienia, braku zgody, żałoby, ale też czynności umożliwiających identyfikację ofiar i choć w ogólnym ujęciu zbadania okoliczności i przyczyn. Końcówka kwietnia jest też trudnym czasem w życiu rodziny Jacniackich. Czwartek, 29 kwietnia 2010 roku miał być dniem jak każdy inny. Najbliżsi Sławomira wykonują zaplanowane na ten dzień czynności. Nikt nie zakłada, że wydarzy się coś innego niż zwykle. Ale czy można przewidzieć nieprzewidywalne? Tego dnia rodzice Sławomira wykonują swoje codzienne obowiązki. Pan Kazimierz próbuje wówczas naprawić kombajn, w pewnym momencie wraca do domu, by przebrać się w czyste ubrania. Planuje pojechać do miasta na zakupy. Chce kupić oprysk. Nie zabiera ze sobą telefonu komórkowego, bo podobno w ogóle go nie ma. Mijają kolejne godziny. Mimo, że mężczyzna chciał szybko zrobić zakupy i wrócić do domu, to ostatecznie tak się nie dzieje. Chociaż na początku zaistniała sytuacja nikogo nie niepokoi, to wtedy, gdy pan Kazimierz nadal nie wraca, a powinien być już od kilku godzin w domu, jego rodzina zgłasza zaginięcie na policję. Mundurowi rozpoczynają czynności poszukiwawcze. Kolejny raz rodzina doświadcza tej samej niepewności, tego samego poczucia bezradności i strachu o kogoś im najdroższego. W międzyczasie rozwieszone zostają plakaty z informacją o zaginięciu, tym razem ojca poszukiwanego od 8 lat Sławomira. Syn jak dotąd nadal nie został odnaleziony. Tak jak w pierwszym, tak i przy drugim zaginięciu brakowało wówczas takich zeznań, które mogłyby pomóc w ustaleniu okoliczności i przyczyn, ale przede wszystkim miejsca pobytu 60-latka. Kazimierz Jacniacki to mężczyzna o wzroście 168 cm, szczupłej budowie ciała i jasnych blond włosach. W dniu zaginięcia ubrany w czarną koszulę, brązowy sweter, czarną marynarkę w drobną kratę, spodnie jeansowe i czarne buty. Zakładano co prawda kilka hipotez. Jedna z nich dotyczyła utraty przez mężczyznę pamięci, w związku z czym miałby nie wiedzieć, jak samodzielnie wrócić do domu. Kolejna natomiast, że mógł wyruszyć na poszukiwania syna, że mógł zechcieć podjąć działania na własną rękę. Nie wykluczano także targnięcia się na własne życie, chociaż podobno pan Kazimierz nie dawał żadnych sygnałów i oznak tego, że mogą go dręczyć tego rodzaju niepokojące myśli. Poza tajemniczym zaginięciem syna, jego życie miało być dość poukładane. Mężczyzna pracował we własnym gospodarstwie, był emerytem, miał także chętnie uczestniczyć w życiu rodzinnym. W pierwszą niedzielę maja jeden z jego wnuków miał przystąpić do sakramentu komunii, czego mężczyzna podobno nie mógł się już doczekać. Pojawiła się także wersja o rzekomym napadzie, rabunku, który mógł mieć tragiczne konsekwencje. Kolejne podjęte czynności pozwalają na odnalezienie samochodu, którym w dniu zaginięcia pan Kazimierz wyjechał ze swojej posesji, najprawdopodobniej na zakupy. Dzieje się to w ostatnich dniach długiego majowego weekendu, w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od rodzinnej miejscowości pana Kazimierza wsi Gołąb. I chociaż ten fakt powinien dać rozwiązanie zagadki zaginięcia 60-latka, to efekt jest odwrotny. W sprawie pojawiają się kolejne pytania, na których znalezienie odpowiedzi staje się trudnym, ale priorytetem. Zastanawiający pozostaje fakt, iż w chwili odnalezienia samochodu wszystkie drzwi były zamknięte, tak jakby pan Kazimierz wysiadając nie zapomniał o ich zamknięciu, tym samym troszcząc się o swoją własność. Następnie oddalił się w tylko sobie znanym kierunku. Zauważono także, że w środku znajdowały się jeszcze nierozpoczęte dwie paczki papierosów. Po pewnej weryfikacji okazuje się także, że w samochodzie nie zabrakło paliwa. Bak był wówczas zalany niemal do pełna. Z kolei ten fakt wykluczył wersję, w której pan Kazimierz utracił możliwość powrotu do domu własnym samochodem i właśnie z tego powodu zostawił go w tym miejscu, w którym kilka dni później go odnaleziono. Można mieć wrażenie, że historia zatoczyła koło. Jedna rodzina, dwie niemal identyczne, choć wynikające najprawdopodobniej z zupełnie innych przyczyn tragedie. Najpierw w niewyjaśnionych okolicznościach ginie syn, po kilku latach także ojciec. W oczekiwaniu na wyjaśnienie zagadki zaginięcia Sławomira mijają kolejne 22 lata. Tak naprawdę do dzisiaj nie ustalono tego, co się wydarzyło w styczniu 2002 roku. Z kolei odnośnie pana Kazimierza to w jednym ze źródeł znalazłam informację, nie wiem na ile pewną, że mężczyzna niestety nie żyje. Co do szczegółów dotyczących dalszych wydarzeń związanych z zaginięciem, tego, że jego odejście związane było z kwietniem 2010 roku, to nie udało mi się do takich dotrzeć. Niemniej jednak sprawa Sławomira nadal czeka na rozwiązanie. Być może mężczyzna żyje, ale w zupełnie innym miejscu, z dala od rodzinnego domu, z zupełnie innymi ludźmi wokół. Jeśli tak jest, ma dzisiaj 47 lat. Właśnie wyświetla się progresja wiekowa. Być może właśnie tak dzisiaj wygląda. Jeśli natomiast przedstawiony na zdjęciu mężczyzna z kimś ci się kojarzy, tak bardzo ci kogoś przypomina, warto byś się tą wiedzą podzielił w najdogodniejszy dla ciebie sposób z najbliższą jednostką policji. Bo jego mama, ale także rodzeństwo nadal czekają, aż wreszcie do nich wróci. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Jeśli nie wiesz, co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, napisz w komentarzu takie słowo, które kojarzy ci się z tym podcastem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.